czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Przy mikrofonie ojciec Dawid. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do wspólnej refleksji, do wspólnego rozważania nad Słowem Bożym. Niech wprowadzeniem w ten czas będzie pieśń do Ducha Świętego. Niechaj stąpi Duch Twój, utwór w wykonaniu zespołu Amicus Dei wprowadził nas w czas dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, którą poprowadzi dla Państwa i poprzez ten czas wspólnego rozważania przeprowadzi nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I księdza rektora serdecznie prosimy o wprowadzenie i o tą refleksję nad tym Słowem Bożym najbliższej niedzieli.
Zanim otworzymy Pismo Święte, pomódlmy się o dar Ducha Świętego. Prośmy też o to, aby była obecna w tej godzinie rozważania Słowa Bożego przy nas Maryja. Maryjo, Matko zawierzenia i kontemplacji, Ty zachowywałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa. Rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu. Pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas, otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem. Duchu Święty Boże, oświeć nas słowem i spraw, abyśmy brali je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co ono objawia, byśmy mu zaufali w naszym życiu i pozwolili mu działać w nas według bogactwa jego potęgi. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Pierwsze czytanie z Księgi Jozuego. Pan rzekł do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na stepach Jerycha. Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. Manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku plonami ziemi Kanaan.
Jozue był następcą Mojżesza. To on wprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej. I fragment, który dzisiaj słyszymy z Księgi Jozuego, jest opisem wydarzeń, które miały miejsce tuż po wejściu do Kanaanu. Pamiętamy z pewnością z lektury Księgi Jozuego, że to wejście do Kanaanu było połączone z powtórzeniem znaku, którego 40 lat wcześniej doświadczyli niewolnicy żydowscy uciekający przed wojskami Faraona. Bóg, który objawił się Mojżeszowi pod imieniem Echie Asher Echie, więc jestem, który jestem, albo lepiej to imię tłumaczyć, jestem po to, aby to, co nie jest, było, aby istniało, aby miało życie. Ten Bóg rozdzielił wody, aby jego lud mógł przejść na drugą stronę morza po suchym dnie. Teraz Izrael przeszedł po suchym dnie koryta rzeki Jordanu, a Bóg wstrzymał wody. Ten znak był bardzo istotny, bo wskazywał na ciągłość historii zbawienia. Mamy przed sobą słuchając księgę Jozuego, nowe pokolenia Izraelitów. Oni nie widzieli rozstępujących się wód Morza Czerwonego, a teraz stali się świadkami mocy tego samego Boga, który prowadził Mojżesza. Jak słyszymy, po przejściu Jordanu Izraelici rozbili obóz w Gilgal, niedaleko Jerycha. To słowo, ta nazwa Gilgal jest bardzo charakterystyczna. W języku hebrajskim oznacza kamienny stos i nawiązuje do pomnika, który zbudowano z 12 kamieni na pamiątkę przejścia przez Jordan 12 pokoleń Izraela. Czytamy o tym w 4 rozdziale Księgi Jozuego. Ale ta sama nazwa Gilgal, rozdział później, w 5 rozdziale, tuż przed pierwszą Paschą, otrzymuje nowe wyjaśnienie. Tak czytamy w tym rozdziale Księgi Jozuego. Rzekł Pan do Jozuego: dziś zrzuciłem z was hańbę egipską. Miejsce to nazwano Gilgal aż po dzień dzisiejszy. Podstawą do takiej interpretacji jest hebrajskie słowo galal, które oznacza zrzucić, albo usunąć, albo oddalić. Wraz z wejściem do Kanaanu zakończył się czas niewoli. Rozpoczął się nowy etap w historii zbawienia, korzystanie z dóbr ziemi obiecanej. Pan Bóg zrzucił, tak można powiedzieć, z ramion Żydów jarzmo niewoli. Wprowadził ich do ziemi obiecanej. To pojęcie ziemia obiecana trzeba jednak dobrze rozumieć. Kiedy mówimy o ziemi obiecanej, bardzo często myślimy o geografii, o terytorium Kanaanu. Mamy przed oczami te niezwykłe przestrzenie, do których wcześniej dotarł Abraham. Słyszymy o tym w 12 rozdziale Księgi Rodzaju. A później dotarli właśnie Żydzi, wyprowadzeni przez Boga cudownie z Egiptu. Tymczasem, myśląc o ziemi obiecanej, musimy mieć przed oczami nieco inne pojęcie. Bo tutaj nie chodzi jedynie o jakieś specyficzne położenie na mapie, ale o sam fakt, że jest to miejsce, w którym realizuje się obietnica Boga. To właśnie tam zrealizowała się obietnica dana Abrahamowi, że otrzyma nowe widzenie swojej historii, rozumienie swojej historii, ale też stanie się ojcem najpierw Izaaka, a później wielkiego narodu. Można powiedzieć, że dla Abrahama ziemia obiecana była w Izaaku, w pierworodnym synu, w którym Abraham widział nic innego jak wierność Boga. A więc ziemia obiecana to nie jest wydzielone na mapie terytorium, które można posiąść raz na zawsze. Ziemię obiecaną trzeba nieustannie zdobywać, obejmować w posiadanie. W jaki sposób? Poprzez posłuszeństwo i zaufanie Bogu. W ziemi obiecanej jest się wówczas, gdy żyje się obietnicą Boga. I dzisiejsze czytanie ukazuje właśnie tę prawdę. Izraelici w Gilgal obchodzą pierwszą Paschę w Kanaanie. W ten sposób, tak można powiedzieć obrazowo, obwieszczają wierność Boga. Te wydarzenia, których są naocznymi świadkami, nie są czymś nowym, oderwanym od przeszłości. To, co widzą, czego dotykają, doświadczają, co spożywają, stanowi jednak wypełnienie obietnicy Boga, za którą poszli przed laty, kiedy pozwolili się Bogu wyprowadzić z jakiejś tam stabilizacji. W drodze, i to jest bardzo charakterystyczne, że w drodze Pan Bóg dawał Izraelitom pokarm, taki pokarm, który pozwalał im przeżyć kolejny dzień. A teraz w ziemi obiecanej, gdy obietnica się spełnia, ten pokarm zanika, pisze autor Księgi Jozuego, że już więcej Pan nie daje im manny, tego marnego bądź co bądź pokarmu. Pokarmu, który trwa tylko przez chwilę i jest wydalany na zewnątrz. Teraz otrzymują nowy pokarm. Teraz Izrael karmi się obietnicą. Kiedy słuchamy tego czytania z Księgi Jozuego, warto byśmy mieli przed oczami pewien schemat bardzo istotny dla życia wewnętrznego, dla życia człowieka wiary. W tym schemacie punktem wyjściowym, początkowym jest obietnica, którą składa Bóg. A drugie ogniwo w tym schemacie stanowi pójście za tą obietnicą. A więc w historii Izraela to był ten moment wyjścia. Najpierw wyjścia Abrahama z domu swego ojca, później wyjścia z Egiptu, z jakiejś niewoli, z jakiegoś uciemiężenia, nawet z jakiegoś grzechu, z krainy śmierci. I kolejnym ogniwem tego schematu jest doświadczenie mocy Boga, łaski wyzwolenia, zbawienia, powiemy naszym językiem, a więc Paschy. Pan Bóg przeprowadza przez śmierć do życia, w coś zaskakującego, przeprowadza tych, którzy w Nim pokładają nadzieję. I ostatnim ogniwem jest korzystanie z owoców obietnicy, karmienie się spełnieniem się obietnicy Boga. Warto byśmy w tym czasie Wielkiego Postu myśleli o tym, w jaki sposób w nas, tu i teraz, może dokonywać się obejmowanie w posiadanie ziemi obiecanej. Ten proces musi obejmować wiele etapów. Przede wszystkim trzeba uznać swój brak, swoją ograniczoność. Dla Abrahama to był brak potomstwa, dla Izraela to był brak wolności, to była niewola. Później trzeba popatrzeć, że w wielu momentach próbujemy ten brak rozwiązać przy pomocy naszych ludzkich koncepcji. I ostatecznie jesteśmy zazwyczaj tym bardzo rozczarowani, bo co prawda zdobywamy jakąś mannę, która zaspokaja nasz głód, ale to jest manna nietrwała. To jest manna tylko na krótką chwilę, a tymczasem szukamy szczęścia trwałego, życia, które nie zgaśnie. I w tym kontekście warto później wejść w obietnicę Boga, rozpoznać ją, że Pan Bóg otwiera drogę wyjścia z tego impasu, z tego ludzkiego bankructwa. I tą drogą wyjścia jest Jezus Chrystus. Jezus o sobie powie, ja jestem drogą i życiem i prawdą. I trzeba na tej obietnicy Boga, którą otrzymujemy w Jezusie Chrystusie, w Jego słowie, w Jego nauczaniu się oprzeć. Pan Bóg chce z nas zrzucić hańbę grzechu, hańbę niewoli grzechu i śmierci. Trzeba tylko zgodzić się na pozostawienie za sobą Egiptu, swojego własnego Faraona, na umieranie dla siebie. I to jest właśnie Pascha, która otwiera drogę do nowej ziemi, do ziemi, w której człowiek ma pokarm, który nie ginie na wieczność.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie i jest nowym stworzeniem, to co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela upomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą.
To czytanie, które słyszymy dzisiaj z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, jest bardzo bogate w treść, ale zobaczymy, kiedy dojdziemy do końca rozważań, jak te wszystkie dzisiejsze teksty z sobą się wiążą, jak stoją blisko siebie. A tym, co stanowi zasadniczy motyw w argumentacji świętego Pawła w tym przytoczonym dzisiaj czytaniu, proklamowanym czytaniu, jest fakt bycia pojednanym. W tym określeniu apostoła jest coś z rzeczywistości przymierza. Przymierza, które dla Pawła ma kształt czy wymiar przymierza z Boga z Abrahamem, czy tego przymierza zawartego na Synaju. Jedno i drugie było związane z obietnicą łaski. Pan Bóg wszedł w przymierze z bankrutem, z człowiekiem oszukanym przez grzech i obiecał mu życie, dał mu to życie za darmo. Ta obietnica została ostatecznie wypełniona w Jezusie Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał. Żeby lepiej zrozumieć dzisiejszy fragment z drugiego listu do Koryntian, trzeba cofnąć się o jeden werset wstecz. Święty Paweł stwierdza w nim, że już nikogo nie zna według ciała. Motywowany znajomością tajemnicy Chrystusa, Jego miłości objawionej w całej pełni na krzyżu, święty Paweł nie żyje już dla siebie, to znaczy według logiki tego świata. I pisze, odtąd już nie znam nikogo według ciała. Katasarka. Chrystus umarł za nas wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Bardzo ważne jest to wyrażenie, do którego wielokrotnie święty Paweł w drugim liście do Koryntian się odwołuje. Życie według ciała, katasarka. Bo to według ciała oznacza postępowanie według doczesnych ludzkich kryteriów. Na samym początku swojego listu święty Paweł pisze, że niektórzy ze wspólnoty w Koryncie oskarżają go właśnie o to, że stosuje podwójne standardy, właśnie, że kieruje się ciałem, żyje według ciała. W jaki sposób? Otóż mówią, że wtedy, kiedy święty Paweł jest w bliskości wspólnoty, to jest bardzo uległy, jest pokorny, spokojny, cichy, a kiedy jest w oddali i pisze do nich listy, to jest bardzo odważny, a nawet srogi. I w tym kontekście zarzuca się Pawłowi postępowanie według ciała, katasarka, to znaczy, tak można powiedzieć współczesnym językiem, uprawianie swoistej polityki podwójnych standardów. A Paweł ze swej strony wypomina swoim adwersarzom, że to oni chlubią się według ciała, bo budują swój wizerunek w oparciu o wartości, kryteria charakterystyczne dla ludzi w świecie. Dla nich liczy się władza, status społeczny. I nie przyjmują najważniejszego kryterium postępowania i życia. Kryterium krzyża Chrystusowego. Dla świętego Pawła tym, co orientowało jego życie, była tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To poznanie tej tajemnicy całkowicie przemieniło egzystencję Pawła. To nowe poznanie, a co za tym szło, nowa logika życia, którą posiadł i według której zaczął kształtować wszystkie swoje relacje, to nie była logika według ducha, jakiegoś wzniosłego, nowego życia duchowego czy jakiejś nowej ludzkiej filozofii, ale to była logika życia według krzyża. Odkąd święty Paweł poznał Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to w całym swoim postępowaniu podporządkował się tej nadrzędnej normie bycia w Chrystusie, to znaczy życia według Jego tajemnicy. I dzięki temu święty Paweł mówi, że na ile wchodził w te tajemnice, przyjmował te tajemnice, kierował się tą tajemnicą, tą logiką krzyża, stawał się nowym stworzeniem. I właśnie to nowe stworzenie otwiera, tak można powiedzieć, to dzisiejsze nasze czytanie. Święty Paweł pisze tak: jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Być w Chrystusie. Warto zauważyć, że tutaj w języku greckim, w tekście greckim nie mamy czasownika. Jest po prostu zwrot en Christo, w Chrystusie. Jeśli ktoś jest, czy staje się, pozostaje w Chrystusie, możemy na różne sposoby ten tekst tłumaczyć. Mówi święty Paweł, jest nowym stworzeniem. Co oznacza dla świętego Pawła pozostawać w Chrystusie, być w Chrystusie? Nie chodzi tutaj jedynie o osobistą relację z historyczną postacią Jezusa, bo przecież ci, do których Paweł pisze swój list, a także my, którzy słuchamy tego słowa jako słowa żywego, nie mamy tej możliwości wejścia w relację z historyczną osobą Jezusa. Więc co to znaczy być, pozostawać w Chrystusie? Dla świętego Pawła oznacza to oprzeć życie na tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wkorzenić się w tę tajemnicę, przyjąć ją jako, tak można powiedzieć, jedyną właściwą strategię życia, jedyny właściwy schemat postępowania, jedyne właściwe i prawdziwe kryterium życia. I święty Paweł podkreśla, że ten, kto jest w nieustannej relacji z tajemnicą Paschy Pana, właśnie ten jest nowym stworzeniem. Kiedy myślimy o nowym stworzeniu, możemy dopatrywać się w tym wyrażeniu różnych idei. Możemy dopatrywać się wpływu Starego Testamentu. Możemy dopatrywać się podłoża myśli żydowskiej czy helleńskiej. Ale dla nas jest ważny ten kontekst świętego Pawła. Święty Paweł mówi o nowym stworzeniu również w liście do Galatów, gdzie to wyrażenie pojawia się w kontekście przejścia od chlubienia się z rzeczy powierzchownych do chlubienia się krzyżem Chrystusa. A więc być nowym stworzeniem oznacza pozostawać w logice ukrzyżowanej miłości Chrystusa. I dzięki temu być wyzwolonym, oznacza to bycie wyzwolonym z praw i wartości, które rządzą tym światem. Nowe stworzenie to jest, tak można powiedzieć obrazowo, to jest człowiek, który na co dzień korzysta z mocy krzyża i zmartwychwstania Pana. I według tej tajemnicy kształtuje swoje relacje do innych i do świata. O co chodzi w tej tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w tej tajemnicy paschalnej? Kto przyjmuje tę tajemnicę, to jednocześnie zgadza się na obumieranie dla siebie, składanie życia swojego dla innych, po to, aby w tym drugim człowieku rodzić nowe życie. Żyć tajemnicą Paschy Pana oznacza oprzeć się na Ojcu, na tym zapewnieniu, że mam życie zagwarantowane jako syn jednego Ojca w niebie. Dlatego mogę to życie rozdawać, mogę to życie tracić. Tę ideę nowego stworzenia odkrywamy w historii, bo historia nas przygotowuje do tego, co się wypełniło w Jezusie, a więc odkrywamy ją chociażby w historii Abrahama. Pamiętamy dzieje Abrahama z Księgi Rodzaju. Abraham, wyprowadzony przez Boga z Haranu, otrzymał w posiadanie kraj trudny, pełen pułapek, pełen niebezpieczeństw. Ale to nie było ważne, bo najistotniejsze było to, co Abraham otrzymał w swoim wnętrzu. Co takiego otrzymał Abraham od Boga? Otrzymał światło i moc do rozumienia tych wszystkich trudności, które go otaczały, do właściwego przeżywania prób, także cierpienia. I ta moc, którą otrzymał Abraham, płynęła z obietnicy Boga. Abraham oparł się na obietnicy Boga. A więc nowym stworzeniem są ci, którzy żyją mocą obietnicy Boga. I wróćmy jeszcze na chwilę do słów świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian. Święty Paweł mówi, że tym, co jest najistotniejsze dla ludzi wiary, to być w Chrystusie, en Christo, pozostawać w Chrystusie. Co to oznacza? Pozostawać w Chrystusie to nic innego, jak wkorzeniać się w ziemię obiecaną, tę, o której słyszeliśmy w księdze Jozuego. Ale tą ziemią obiecaną to już nie jest Kanaan, ale to jest Jezus Chrystus. To jest to, co w Nim się spełniło. To jest Jego misterium. Jezus jest obietnicą Boga, którą człowiek otrzymał po grzechu. Kto trwa w Chrystusie, kto jest uczepiony Chrystusa, kto przylgnął do Chrystusa, temu nie brakuje życia. Taki człowiek nie potrzebuje tej marnej, doczesnej manny, bo w Chrystusie otrzymuje pełnię życia, otrzymuje nowe spojrzenie na życie i otrzymuje moc do tego, by stawać się narzędziem jednania, dlatego że w Jezusie Chrystusie sam doświadcza jako grzesznik pojednania za darmo z Bogiem Ojcem. Możemy o tym myśleć w kontekście dzisiejszego czytania z drugiego listu do Koryntian, na ile jesteśmy nowym stworzeniem, na ile wkorzeniliśmy się w tę nową ziemię obiecaną, którą jest Jezus Chrystus. Czy trwamy w Chrystusie?
Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś się zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się.
15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza jest nazywany Ewangelią w Ewangelii. Jest to, tak można powiedzieć, Ewangelia, czysta Ewangelia o Bożym miłosierdziu. Ten kontekst, który rozpoczyna przypowieść Jezusa o miłosiernym ojcu, czy o dwóch synach, czy o synu marnotrawnym, bo w różny sposób tytułujemy ten fragment. Ten kontekst jest bardzo istotny. Widzimy Jezusa, do którego przychodzą celnicy i grzesznicy i faryzeusze się tym gorszą. Właśnie gorszą się tym, że Ewangelia jest dla grzeszników. To tak jak obecnie ludzie się gorszą, że Ewangelia jest dla Kościoła grzeszników. Nie można się gorszyć tym, że Kościół jest z grzeszników. To jest najczystsza prawda o Kościele, że Kościół jest Kościołem grzeszników. Można się tylko gorszyć wtedy, jeśli w Kościele grzesznik chce trwać przykuty do swojego grzechu. I w tym kontekście takiego zgorszenia Jezus opowiada przypowieść, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Spójrzmy troszeczkę głębiej do tego Łukaszowego tekstu. Najpierw widzimy, jesteśmy skonfrontowani z rzeczywistością domu jakiegoś człowieka, człowieka, który ma dwóch synów. Z dalszego tekstu, z dalszej narracji dowiadujemy się, że to był dom, w którym był dobrobyt. Dwóm synom niczego w tym domu ojca nie brakowało. Również ten młodszy syn, który staje się bohaterem tej dzisiejszej Ewangelii, ma w domu ojca wszystko, ale jednak postanawia ten dom opuścić. Postanawia wyjść z niego, kierując się jakąś własną wizją szczęścia. To on sam wytyczył gdzieś w swoim umyśle, w swoim wnętrzu drogę własnego szczęścia. Bardzo charakterystyczne jest właśnie to, w jaki sposób ten młodszy syn mógł przeżywać ten moment. Bo kiedy prosi ojca, aby dał mu należne jemu dziedzictwo, to Pan Jezus mówi, że ojciec podzielił swój majątek na dwie połowy. Podzielił majątek pomiędzy nich. Dosłownie w tekście greckim pojawia się słowo bios. Ojciec bios, czyli życie. Ojciec podzielił między tych dwóch synów swoje życie. Oddał swoje życie temu młodszemu synowi. To jest tak, jakby ten młodszy syn uznał ojca za umarłego. Tak jakby mu powiedział, ty nie jesteś w stanie dać mi tego, co ja potrzebuję do szczęścia. Ty jesteś dla mnie martwy. Ty nie jesteś dla mnie źródłem szczęścia, źródłem życia, źródłem dobra. Ja muszę tego szukać na własną rękę. To jest punkt wyjściowy dzisiejszej Ewangelii, tej, którą słyszymy. I młodszy syn wyrusza na swoją drogę życiową, na własną przygodę. I co takiego dzieje się w tej, poza domem ojca, możemy tak powiedzieć ogólnie. Tam ten młodszy syn wchodzi na drogę grzechu. I tu jest bardzo charakterystyczna rzecz, wtedy, kiedy pomyślimy o tym, że jesteśmy w kulturze semickiej, bo przecież Jezus opowiada tę przypowieść do faryzeuszów, uczonych w piśmie, do Żydów. A w języku hebrajskim grzech, chattat, oznacza, wywodzi się z rdzenia, który oznacza chybić celu. I właśnie to się realizuje w tym życiu młodszego syna. Idzie szukać szczęścia, idzie szukać życia, ale wchodzi nie na tę drogę, na której to życie można znaleźć. I rzeczywiście chybia celu. Szukając życia, znajduje śmierć, głód, niedostatek, poniżenie, cierpienie. Jakże ta Ewangelia jest bliska naszemu życiu. I właśnie w tym momencie następuje kluczowy moment dzisiejszej Ewangelii, kiedy młodszy syn widzi, że jego wizja szczęścia jest wizją chybioną. Postanawia wrócić do Ojca. Tu jest moment nawrócenia. Ale czym jest nawrócenie? Metanoia. Metanoia w języku Biblii oznacza zmianę myślenia. Właśnie to się dokonuje w młodszym synu. Cóż takiego zrozumiał w tym momencie, w którym został poniżony, zwiedziony przez złego? Zrozumiał, że jeśli chce mieć życie, to może je znaleźć tylko w bliskości Ojca, w domu Ojca. Na tym polega prawdziwa zmiana myślenia człowieka, również nas żyjących tyle wieków od tego momentu, gdy Jezus wypowiadał przypowieść o dwóch synach, o Ojcu Miłosiernym, o Synu Marnotrawnym. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, na wejściu w to myślenie, że jeżeli chcę mieć życie, to mogę je znaleźć tylko w bliskości Boga. Poza Bogiem nie ma życia. Poza domem Ojca, poza tą ziemią obiecaną jest tylko manna, która może wygląda dosyć ciekawie, ale jest bardzo krucha. Dzisiaj jest, jutro jej nie ma. To nie jest manna, która daje szczęście trwałe, życie wieczne, bo taki pokarm może dać tylko Ojciec. I widzimy syna, który skruszony, nawrócony, już z nową mentalnością wraca do domu Ojca. I Ojciec ubiera go we wspaniałą szatę, daje mu pierścień, daje mu sandały, przywraca mu pełnię godności. Zauważmy, że aby syn mógł korzystać z dóbr ojca, musiał pozostawić za sobą nierządnicę. Cały swój nieczysty świat, który jest symbolizowany przez świnie, wśród których przez jakiś czas mieszkał, musiał pozostawić za sobą te wszystkie inne pokarmy, które były kruchą manną, nie dawały mu właściwego życia. Możemy w kontekście tej Ewangelii dzisiejszej pytać siebie w czasie Wielkiego Postu o to, w jakim domu mieszkam, w jakim domu trwam. I możemy to sprawdzić chociażby w taki sposób, że zbadamy, czym się karmimy, co stanowi nasz pokarm doczesny. Co takiego wchodzi do naszego organizmu. Jeżeli korzystam z życia, a ciągle czegoś mi wewnętrznie brakuje, to jest oznaka tego, że nie ma we mnie tego pokarmu, który pochodzi od Ojca, który mogę znaleźć w domu Ojca. A to oznacza, że zamieszkałem pod innym dachem i muszę znaleźć drogę powrotu. Pomyślmy o tym. Ziemia obiecana. Każdy z nas do tej ziemi obiecanej podąża. Na ile tę ziemię obiecaną znalazłem w Chrystusie, znalazłem w Bogu.
Poprzez liturgię słowa czwartej niedzieli Wielkiego Postu przeprowadził nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Serdecznie dziękujemy za to prowadzenie, za tą wspólną refleksję i zapraszamy do współtworzenia, do również aktywnego udziału w naszej dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego, naszych drogich radiosłuchaczy. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 9 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Odbierzmy telefony, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Jest tam takie sformułowanie w tej Ewangelii, kiedy stracił wszystko. I ja się tak zastanawiam, czy on rzeczywiście stracił wszystko, ten syn, bo jeśli częścią ojcowskiego dziedzictwa jest również nadzieja, to nadziei nie stracił, bo ona mu pozwoliła wrócić do ojca. Uświadomił sobie, że jego ojciec nie jest taki, powiedzmy, zły i to może było źródłem tej nadziei. No i to go poprowadziło w dobrą stronę. Tyle refleksji z mojej strony. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, od strony materialnej stworzył wszystko. Rzeczywiście tam w tekście jest to słowo pantos, ale ta nadzieja w nim się tliła. Tak? Nawet mówimy, że jeżeli by mogła umrzeć nadzieja, to by umarła ostatnia, ale ona na pewno nie umiera. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian powie, że już jak się wszystko wypełni, to zostanie tylko miłość. Natomiast tutaj na ziemi nadzieja, tak można powiedzieć, idzie obok człowieka wiernie od początku do końca. I to jest racja, o czym pan Paweł mówi, że na pewno nie stracił nadziei. Stracił wszystko to, co materialnie miało mu zabezpieczać szczęście, miało mu zabezpieczać byt.
Odbierzmy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Wrocławia się kłania.
Witamy pani Danuto i prosimy o przyciszenie radioodbiornika.
Wyłączony. I właśnie taka bardzo ciekawa historia, piękna, znana i właśnie pokazuje nas, tutaj my jesteśmy, ja w tym chłopcu młodszym, w tym starszym, to są grzeszni ludzie i miłosierdzie Ojca, Pana Jezusa, może własnego Ojca i właśnie ten grzesznik, ten młody chłopak i ten drugi mogą iść do konfesjonału. Ja to tak widzę. I oni mogą się naprawić. Przyjdą, przyproszą Ojca. Pan Jezus powie, czekałem na was. Tak to bym w skrócie na przykład powiedział.
Dziękujemy. Pozdrawiamy panią.
Bardzo dziękuję pani Danucie za ten głos. w niedzielę, kiedy słuchamy tej Ewangelii, tej dzisiejszej Ewangelii, bardzo charakterystyczna będzie aklamacja przed Ewangelią. To będzie jeden werset wyciągnięty, wyjęty z tej przypowieści Jezusa. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. To jest rzeczywiście to, o czym pani Danuta mówi, że w tych synach odnajdujemy siebie, ale też odnajdujemy w nich, odkrywamy drogę powrotu. To jest droga, która prowadzi grzesznika przez wyznanie grzechu i dzięki temu otwiera się dostęp do, znowuż do Boga, do Jego łaski, do Jego dóbr, do tego wszystkiego, co jest w domu Ojca.
Odbierzmy kolejne telefony, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia. Kiedyś na rekolekcjach zadałem pytanie rekolekcjoniście, który prowadził właśnie rekolekcję na tle syna marnotrawnego. Pytałem się go, dlaczego, jeżeli w Starym Testamencie tak było, że młodszy syn był niewolnikiem starszego, to jednak był konflikt między braćmi, był konflikt. Bo jeżeli on przyszedł już z tej wędrówki, z tego nawrócenia, przyszedł do domu, to starszy mówi tak: a mnie nie dałeś koźlęca i nie zabawiłem się z moimi sługami. Więc był konflikt między braćmi. A ten brat młodszy widział, że ten konflikt jest, więc wolał się usunąć i pójść. Może mi ksiądz doktor odpowiedzi na to pytanie. Halo?
Panie Tadeuszu, już przekazujemy głos.
Tak, raczej w tej Ewangelii, w tej przypowieści Jezusa nie wyczuwamy tego konfliktu, dlatego że ojciec dzieli swój majątek na dwie równe części. Oczywiście syn pierworodny, a więc ten starszy, miał większe prawa w tej kulturze semickiej, starożytnej, ale tego w dzisiejszej przypowieści nie słyszymy. Natomiast widzimy jakiś poważny problem, powiedzielibyśmy defekt, który był w tym starszym synu. Znaczy, on przeżywał to samo, co ten młodszy syn, tylko na innym poziomie. Właśnie ten jego wyrzut do ojca pokazuje, że on chociaż był w domu ojca, był przy ojcu, był jemu wierny, to ciągle był skoncentrowany na sobie. To znaczy, on nie służył ojcu, on służył sobie. I tutaj wychodzi ten uraz, który jest w starszym synu, tak jakby ojciec jego nie zauważał w tym, co robi. Ten syn nie obdarzał miłością ojca, on obdarzał miłością siebie. I ta cała sytuacja, która tam zaistniała, stała się, tak można powiedzieć, dobrą sposobnością do uwolnienia, do wyjścia, do właściwego zorientowania życia dla młodszego syna, ale też dla tego starszego syna. Jest to przypowieść o dwóch synach. Ja skoncentrowałem się dzisiaj na tej postaci młodszego syna, dlatego że u niego bardzo dobrze widać właśnie ten aspekt, który jest istotny dla liturgii słowa tej dzisiejszej, że poza domem ojca nie ma życia, że prawdziwa ziemia obiecana jest dopiero tam, gdzie człowiek przylgnie całkowicie do Boga i do tej logiki życia, którą daje, wyznacza Bóg.
Na zegarach 16 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Odbieramy kolejne telefony. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zbyszek z Anglii. Ja jestem kierowcą tutaj i powiem wam, że ta dzięki Radio Maria na moim telefonie po prostu odnalazłem życie tutaj w tym. Ja jestem człowiekiem nawróconym dzięki rekolekcjom głoszonych właśnie przez internet ojca Pelanowskiego, Paulina, którego słowa tak kropla po kropli przekuły moje serce na serce kochające. Ale co chciałem powiedzieć, ojciec Kalanowski ciekawie mówi o tych właśnie dwóch synach i zadaje takie pytanie na końcu, który z synów wyszedł lepiej? Czy ten, który był przy ojcu, a ojca nie miał w sercu, czy ten drugi, który opuścił, wydał wszystko, wszedł na poziom świń, ale opamiętał się i przypomniał sobie tą kochającą rękę, miłość do ojca. I także summa summarum, będąc też na spotkaniu do mojego kościoła u nas, przecież mi dali taki wniosek właśnie, że jednak ten syn, który zgrzeszył, wyszedł lepiej niż ten, który był przy ojcu, ale ojca nie miał w sercu. Nie wiem, czy ksiądz się zgodzi z takim wnioskiem. Jestem bardzo tego ciekawy. Pozdrawiam.
Dziękujemy również pana serdecznie. Pozdrawiamy, życząc wszelkiego Bożego błogosławieństwa.
Ja odwołam się do tego, co powiedziałem na początku, kiedy rozpocząłem interpretację tej Ewangelii. Najlepiej wychodzi nawrócony grzesznik. Najlepiej z wszystkich. Trudno nam tutaj oceniać, kto wyszedł lepiej, bo nie wiemy, jaka była dalsza historia tego starszego syna, który słyszał to pouczenie ojca. Jeśli się nawrócił, to o czym pan Zbyszek mówi, jeśli zmienił swoje myślenie, to on wyszedł równie dobrze. Najlepiej zawsze wychodzi nawrócony grzesznik. Dlaczego? Dlatego, że otwiera się przed nim możliwość korzystania, bezgranicznego korzystania z tego, co ma ojciec. Bo nawrócony grzesznik otrzymuje tożsamość syna, godność syna. I wtedy ma dostęp do tego wszystkiego, co jest dziedzictwem ojca. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Dziękuję panu Zbyszkowi też za to krótkie świadectwo. Właśnie, że jest pan nawróconym grzesznikiem. Zresztą tak jak każdy z nas, przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, myślę, że tutaj ojciec również, bo tylko na tym się wychodzi dobrze, jeśli się jako grzesznicy nawracamy.
Zaprośmy kolejną osobę, bardzo proszę. Halo.
Chwała Bogu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja tak chciałbym powiedzieć na własnym przykładzie odnośnie Ewangelii dzisiejszej o synu marnotrawnym.
A możemy poznać pana imię?
Maciej, przepraszam, Maciej. Pochodzę generalnie z Wrocławia, mieszkam w tej chwili na Górnym Śląsku. I tutaj tak przed chwilą zostało powiedziane. Powiem tak, ja jestem synem marnotrawnym, który po 20, prawie 7 latach wrócił. Miałem, może bogactw fizycznych nie miałem za dużo, bo w rodzinie było jak było. Ale miałem Pana Boga na wyciągnięcie ręki, dłoni, byłem ministrantem, lektorem. Nawet myślałem o tym, żeby pójść na księdza. Jednak ja się odwróciłem. Równo rzeczy się stały. I po tych 27 latach, 2 lata temu, kiedy dostałem wylewu tętniaków mózgowych, mogłem już odejść z tego świata. Ale co się stało? Pan Bóg powiedział, nie, ty masz zostać, ty masz jeszcze coś do naprawienia. I to, co jest dalej, co ja mam do naprawienia, ja wiem o tym, to, co jest jeszcze do wyjaśnienia, do zrobienia, bo mi Pan Bóg to pokazuje. Ja po tym okresie, kiedy Pan Bóg mnie z powrotem przyjął, tak? Ja codziennie rano, jak wstaję, ja się modlę. Wieczorem ja się modlę. Jem posiłek, ja się modlę. I za wszystko przede wszystkim Panu Bogu dziękuję. I wybaczyłem osobom, które mnie jakby skrzywdziły, potrafiłem powiedzieć, wybaczam. I to było najtrudniejsze. Ale co zrobił Pan Jezus i Pan Bóg? Oni mi powiedzieli, wybaczamy Tobie i nie odrzucamy Cię. I to jest chyba dla mnie sedno całej Ewangelii. Mimo to przyjął mnie Pan Bóg, zostawił mnie na tej ziemi, żebym jeszcze to naprawił to, co mam do naprawienia i powiedział, ja Ciebie nie odrzucam. I szczęść Boże, i tyle chciałem właśnie powiedzieć.
Szczęść Boże, Panie Macieju, również serca Panu dziękujemy.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. Ono nie wystarcza samo w sobie, już nie wymaga komentarza, ale jest, tak możemy powiedzieć, dopowiedzeniem do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Najlepiej na wszystkim wychodzi nawrócony grzesznik. Oczywiście jest cała sprawa, czasami reparacji tego, co się w życiu popsuło, właśnie przez to błądzenie, ale dopóki jesteśmy na ziemi, możemy różne podejmować działania. Jednak ważne, żeby mieć to wewnętrzne przeświadczenie, że dla Pana Boga nie ma człowieka przegranego. Nie ma takiego oddalenia od Pana Boga, którego takiej przepaści, której Pan Bóg nie byłby w stanie zasypać, żebyśmy mogli zbliżyć się do Niego. I to jest, ta dzisiejsza Ewangelia jest również takim słowem pełnym nadziei dla tych, którzy być może w jakiś sposób zmagają się ze swoim grzechem, słabością, historią, żeby otworzyli się na przyjęcie łaski miłosierdzia.
Odbierzmy kolejny telefon, proszę bardzo. Hallo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Henryk z Warszawy.
Witamy, panie Henryku,
proszę. Mam takie pytanie, no, chyba z dziedziny teologii. Jest takie pojęcie ciała zmartwychwstania, prawda? I teraz tak. No spotkamy się, no ci zbawieni spotkają się tam, powiedzmy, w niebie, tak? I teraz tak, czy te dusze, a w zasadzie ciała, czy te ciała osób bliskich, które były bliskimi za życia, czy będą się mogły ze sobą kontaktować?
Dziękujemy, panie Henryku. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Co prawda nie jesteśmy w temacie dzisiejszych czytań, ale warto o tym powiedzieć. Na pewno będziemy, ci, którzy będą zbawieni, w bliskości siebie przez fakt udziału w życiu Boga. Jaki będziemy mieli z sobą kontakt? No myślę, że ten kontakt będzie. Jak się będziemy rozpoznawać? Tego nie wiemy, ale na pewno będziemy przeżywali jedność wspólnoty, dlatego że będziemy wszyscy jedno wokół Boga, w jednej tajemnicy, w jednym życiu i w jednej miłości. Więc bez wątpienia te relacje między nami będą.
Zapraszamy. Hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Romuald Toruń. Co czcigodny ksiądz powiedział właśnie o tym nawróconym grzeszniku, to potwierdza również słowa Jezusa Chrystusa, że nierządnice i właśnie tacy rozpustnicy i celnicy wyprzedzą nas w drodze do Królestwa Niebieskiego. I tak samo piękna przypowieść o celniku, który przyjął Jezusa Chrystusa. I podobnie właśnie wszystko wskazuje, tak samo jak jeżeli chodzi o tego łotra nawróconego, no to też jest pierwszym świętym praktycznie przez Jezusa Chrystusa został uznany, bo miał zapewnienie, że do Królestwa Niebieskiego wstąpi. No, a nawiązując do czcigodnych księży Paulinów, to należę do parafii błogosławionego Stefana Wincentego Felichowskiego w Toruniu i też były 4-dniowe rekolekcje od niedzieli do środy i przewspaniale ksiądz Zbyszek Paulin prowadził i to takie odmienne, ponieważ było dokładne omówienie mszy świętej i jej wartości. No i były jeszcze takie interpersonalne, że można było głos zabierać. Ale ja jeszcze skorzystam z jednej prośby mam. Ja nie mogę zrozumieć, jeżeli chodzi o Adama, naszym celem jest osiągnąć życie wieczne i w jakiś sposób radować się obecnością Bożą. Natomiast odnośnie Adama, który przebywał w obecności Bożej, jest taki zwrot, że niedobrze mu było samemu. No przecież on był w obecności Bożej i praktycznie większego szczęścia nie trzeba było. No a właśnie taki zwrot, niedobrze właśnie, że był samotny, no i dostał właśnie w szczęściu Ewę. Serdeczne Bóg zapłać, serdecznie pozdrawiam i jeżeli można, to proszę o łaskawe, krótkie właśnie odpowiedź. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Panie Romualdzie, z Panem Bogiem pozdrawiamy.
To bardzo krótko, bo już kończy się czas naszej katechezy. Jest w tekście hebrajskim w Księdze Rodzaju napisane, że Pan Bóg powiedział, nie jest dobrze, żeby Adam żył lewado. I to oznacza, tak można tłumaczyć, sam dla siebie. To jest ta sytuacja, że Adam tak żył w relacji do Boga, ale nie mógł robić tego, co było istotą Boga. Bóg mógł kochać, dając życie. Adam nie miał takiej osoby, dla której mógłby tracić życie. Dlatego Pan Bóg dał mu Ewę, dał mu niewiastę, dla której mógł tracić to swoje życie bez końca. Także tak najkrócej można wytłumaczyć ten aspekt. Natomiast rzeczywiście to, co Pan Romuald powiedział, celnicy, nierządnice wyprzedzają, mówi Jezus, wyprzedzą was do Królestwa Bożego. Mówi to do faryzeuszów, którym wydaje się, że są na dobrej drodze do życia, ale kierują się swoim prawem. Próbują sobie zasłużyć na to życie, a nie przyjmują tego, który daje życie, Jezusa Chrystusa. Więc nawrócony grzesznik otrzymuje życie, a nie ten, któremu się wydaje, że to życie może sobie kupić, może sobie tu czy tam zdobyć.
Na zegarach 28 minut po godzinie 19:00 ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, był tym, który poprowadził nas przez Słowo Boże czwartej niedzieli Kielu Postu. Za to serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo ojcu, wszystkim słuchającym, ale korzystając też z tego, że jesteśmy na antenie, a jestem z diecezji legnickiej i przeżywamy Wielki Post, chciałbym zaprosić wszystkich słuchaczy za 2 tygodnie na uroczystość ogłoszenia w naszej diecezji Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim. 13 kwietnia od godziny 14:30 mamy w diecezji 3 relikwie Męki Pańskiej. Relikwie Krzyża Świętego, Korony Cierniowej i Płaszcza z Purpury. To jest niebywały znak, który dotarł do nas z diecezji kolońskiej, z Niemiec. I będziemy mogli w tym kontekście przeżywać te wszystkie tajemnice, o których dzisiaj też była mowa. Tajemnice wydania swojego życia za innych, tajemnice męki, paschy. 13 kwietnia Tyniec Legnicki od godziny 14:30, między innymi Eucharystia z biskupem legnickim Zbigniewem Kiernikowskim. Serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze słuchanie słowa.
Dziękujemy również.